dzisiaj sobie zastanowimy się nad tematem przyjść do Jezusa w jaki sposób. I podstawowym tekstem będzie Jana 6:37. Ewangelia Jana 6:37. Coś mi tu nie pasuje. A nie, jest, dobrze. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, co do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Ten tekst mówi, że kto przyjdzie do Jezusa, nie zostanie odrzucony. O przyjściu do Jezusa jako warunku niezbędnym do zbawienia rozważamy o tym bardzo często, mówimy o tym, znamy tą sprawę. Wszak On jest naszym odkupicielem, zbawicielem. Więc u kogo należy innego należy szukać życia wiecznego? Co to jednak oznacza w praktyce? Aby to zrozumieć, przenieśmy się do czasów odległej Palestyny. Weźmy sobie pod uwagę taką scenę, jak z pięknego, wielkiego Jeruzalemu, pyszniącego się majestatyczną świątynią Heroda Wielkiego, który ją wybudował na nowo przed Jezusem, której to piękność i wspaniałość opiewał Józef Flawiusz. Wychodzi tłum rozemocjonowanych ludzi. Jedni coś wykrzykują, inni są troszkę spokojniejsi, ale panuje ogólna atmosfera podniecenia. Egzekucja zwykłego przestępcy ekscytuje, a cóż dopiero tego, który mówi, że jest Mesjaszem, królem żydowskim. Na pobliskim wzgórzu Golgocie stają trzy krzyże z zawieszonymi trzema postaciami. Rozpoczyna się ostatni akt tragedii i nadchodzi majestat nadchodzącej śmierci, która studzi część rozgrzanych głów. Mieszajmy się w ten różnorodny tłum. Przyjrzyjmy się bliżej tym, którzy zgromadzili się przy krzyżu na Golgocie, przy krzyżu Jezusa. Najbardziej wyraźnie możemy dostrzec Marię, Matkę Jezusa, która jest najbliżej, oraz inne kobiety, które słuchały, gdy Jezus głosił, takie jak Maria Magdalena. Są tam również uczniowie mistrza, głównie Jan, który miał odwagę być tam. Faryzeusze, uczeni w piśmie, arcykapłani, pospolity lud oraz setnik rzymski z oddziałem żołnierzy i dwie mizerne postacie rozpięte na krzyżach obok Jezusa. Są nimi dwaj złoczyńcy, którzy jeszcze tego samego dnia mają podzielić los Syna Bożego, dopełnić swój nędzny żywot na krzyżu jako przestępcy. Jest tam wielka rzesza ludzi, którą przyciągnął krzyż Jezusa, ale czy oni tak naprawdę przyszli do Jezusa? Wiemy, że nie. Większość z nich to przyszli tam dla sensacji. Była to gawiedź, która nie wiedziała nic lub niewiele o Jezusie i była zainteresowana tylko sensacją. Tak jak dzisiaj widzimy egzekucję, czy jakieś wydarzenie publiczne, czy wypadek, no to jest tam dużo gapiów, którzy chcą się tylko patrzeć. Jest jakaś taka właśnie wrodzona ciekawość człowieka. Pomimo to, że Jezus żył w Izraelu, pomimo to, że czynił cuda, znaki, cuda typowo mesjańskie, wskrzeszenie zmarłych, uzdrowienie ślepego od urodzenia, że nigdy nie zgrzeszył, że nigdy nie skłamał. Wszystko to, co mówił, było zgodne z Pismem Świętym, a jego życiorys dokładnie odzwierciedlał proroctwa. uparcie zaprzeczali ten lud żydowski, że on był Synem Bożym. Mówili, ubogi syn cieśli z Nazaretu nie może być Mesjaszem. Nie wierzymy w to, nie chcemy w to wierzyć. Nasi specjaliści, nasze duchowieństwo od spraw religii również to potwierdzają, więc przyjmujemy ich pogląd. Tak myślała właśnie Gawieć. No i była też tam inna grupa, faryzeusze. Była to zupełnie inna grupa ludzi, starszyzna żydowska, kapłani, uczeni w piśmie. Oni dokładnie obserwowali działalność Jezusa, widzieli jego czyny, widzieli jego cuda, znali jego naukę i znali też proroctwa Starego Testamentu, więc mogli na bieżąco sprawdzać, jak się wypełniają w osobie Jezusa. Mieli też jego słowa nie pozostawiające wątpliwości, które zapisane są w Mateusza 27:43. Mateusz 27:43. Dufał w Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli się w nim kocha, boć powiedział, jestem Synem Bożym. No to jest napisane, że Jezus mówił, że jest Synem Bożym, że jest od tego, który mnie posłał, czyli Ojca. I oni dokładnie wiedzieli, za kogo się on uważa. Ale pomimo właśnie tych faktów, jego działalności i światła, jakie mieli z proroctw udzielone, nie uznali Mesjasza, chociaż oni powinni jako pierwsi uznać, ponieważ mieli dużą znajomość prawdy. Widzimy, jaka była u nich straszna zatwardziałość serca i zaślepienie umysłu. Widzieli Mesjasza, widzieli Syna Bożego, ale nie uwierzyli w Niego. Niesamowite. Gdyby Jezus do nas przyszedł obecnie, czy moglibyśmy tak uczynić jak oni? Był tam również człowiek, który był bardzo blisko krzyża Pana, który chociaż nie miał tylu informacji o Chrystusie, co faryzeusze i nauczeni w piśmie, jeszcze przed śmiercią Jezusa uznał go za Mesjasza i uwierzył w niego. Był to jeden z łotrów ukrzyżowany po prawej stronie Jezusa. Tuż przed swym zgonem doznał ostatniego aktu miłosierdzia, który uczynił Jezus. Jezus mu przebaczył i dał mu wspaniałą obietnicę, która jest zapisana w Łukasza 23:43. Łukasz 23:43. Łukasz 23:43. A Jezus mu rzekł, zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju. Wiemy, że w tym tekście jest pewna taka kontrowersyjna sprawa, że większość chrześcijaństwa mówi, że on mu powiedział, że dziś będzie ze mną w raju, czy jeszcze tego samego dnia pójdzie ten łotr z nim do raju, ale to tak naprawdę jest sprawa przecinka. Powinno być, że jest postawiony. A Jezus mu rzekł, zaprawdę powiadam tobie dziś. I przecinek. Będziesz ze mną w raju. Czyli powiedział mu dziś, że będzie w przyszłości z nim w raju. Ale to jest troszkę inny temat. Więc co takiego uczynił złoczyńca, że Jezus odpuścił mu wszelkie nieprawości? A co z drugim łotrem? Później odpowiemy na to pytanie. Teraz przenieśmy się w czas obecny i spróbujmy spojrzeć na świat przez pryzmat omawianych wydarzeń. Współczesne chrześcijaństwo w swej liczbie i różnorodności przypomina zebrany na Golgocie tłum. Większość, tak jak wtedy, tak obecnie większość nie ma pojęcia, co robi wśród, co w zasadzie on robi jako chrześcijanin wśród tej masy. Kim tak naprawdę był Jezus dla niego? Jaka była misja Jezusa? Gdzie przebywa obecnie Jezus, nasz Pan? I czego od swych wyznawców oczekuje? W zasadzie większość chrześcijaństwa i ich religijność ma charakter deklaratywny, czyli no jestem chrześcijaninem, a część mówi jestem chrześcijaninem niepraktykującym. Co to znaczy? To oznacza, że ci, co mówią jestem chrześcijaninem, to zwykle koncentrują się na spełnieniu obrządków liturgicznych, takich jak wiemy, chrzest niemowląt, tam bierzmowanie, komunia, ślub, pogrzeb, wszystko obrządkowe, msza, spowiadanie się. No i oni myślą, że to wypełnianie tych obrządków im da zbawienie. Tak naprawdę nie. Podobni są tym, którzy podczas męki pańskiej przyszli pod krzyż, ale nie do Jezusa. Przypatrywali się jedynie temu wydarzeniu i choć byli tak blisko Zbawiciela, pozostali bierni i stali obok. Dla nich to była tylko sensacja. O, coś ciekawego się dzieje. Kapłani ukrzyżowali Jezusa. W obecnym czasie jest również grupa ludzi, tak jak nauczeni w piśmie, którzy z racji swej profesji nie mogą nie znać Słowa Bożego. Nie mogą nie wiedzieć o wymaganiach Stwórcy, o niezmienności prawa i że Stwórca nakazał, żeby przestrzegać Jego prawa, że jedyną drogą, którą Stwórca dał, jest w Jezusie. Jest to droga jedyna wiodąca do zbawienia. Są oni podobni faryzeuszom i uczonym w piśmie, arcykapłanom. Z uporem mówią, nie, zupełnie nie wierzymy, co jest napisane w Słowie Bożym. Już mamy własny rozum, a ponadto jesteśmy silną grupą społeczną. Bóg dał nam moc czynienia wszystkiego. Możemy nawet bezkarnie zmieniać Jego przekazania. Tak jak na którymś tam soborze uchwalili, że papież może zmieniać nauki, które są napisane w Biblii. Oni są ufni w stworzoną przez siebie hierarchię kościelną. Czują się tam mocni. Nie wiedzą, że przyjdzie czas, kiedy Bóg powoła ich na sąd i powie, biada wam nauczeni w piśmie, jak to jest zapisane Mateusza 23:13. Mateusz 23:13. Lecz biada wam nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni i zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, albowiem tam sami nie wchodzicie, ani tym, którzy by w niś chcieli wchodzić, nie dopuszczacie. Można przeczytać też 14 i 15. Biada wam nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni, iż pożeracie domy wdów, a to pod przykrywką długich modlitw. Dlatego cięższy sąd odniesiecie. Biada wam nauczeni w piśmie i faryzeuszowie obłudni, iż obchodzicie morze i ziemię, abyście uczynili jednego nowego Żyda, a gdy się stanie, czynicie go synem zatracenia, dwakroć więcej niżeliście sami. I tutaj teksty właśnie mówią, że tak jak za czasów Żydów, ci nauczeni w piśmie stali się takim klerem, który zaczął wypełniać literalnie przepisy, a zatracił ducha tych przepisów. Także obecnie, właśnie ci nauczeni obecnie w piśmie Sami nie czynią i zamykają Królestwo Niebieskie przed ludźmi, ponieważ głoszą tak naprawdę błąd, głoszą nauki, które nie bardzo jakby mają coś wspólnego ze zbawieniem, które produkują całą rzeszę wyznawców, ślepych wyznawców, którzy po prostu liturgię tylko i obrządki obchodzą, a tak naprawdę nie przychodzą do Jezusa. Głoszą Ewangelię, kiedyś głosili mieczem, ogniem i mieczem, teraz obecnie jest nowa ewangelizacja, takie hasło, czyli nic to 2000 lat głoszenia Ewangelii nie pomogło, czyli trzeba nową ewangelizację zaprowadzać. A tak naprawdę wiemy, co czynią. Czy to, co czynią, to czynią na wzór Jezusa? Czy to Jezus czynił? Czy to jest tylko zawód, który oni wykonują? Przeczytajmy też Marka 7, 8, 9. Marek 7 rozdział, 8, 9 wiersz. Albowiem wy, opuściwszy przykazania Boże, trzymacie ustawy ludzkie, umywanie gonewek i kubków i wiele innych takich tym podobnych rzeczy czynicie. Mówił im też, czyście znosicie przykazania Boże, abyście ustawy wasze zachowali? I tam dalej jest mowa, że oni zmienili troszeczkę nauki Boże, ponieważ ja może przeczytam jeszcze 10 i do 13. Bo Mojżesz rzekł, czci ojca twego i matkę twoją, a kto złorzeczy ojcu albo matce, niech śmiercią umrze. Ale wy mówicie, jeżeli by człowiek rzekł ojcu albo matce korban, co jest dar, którykolwiek będzie ode mnie, tobie pożyteczny będzie, bez winy będzie. I nie dopuścicie mu nic więcej czynić ojcu swemu albo matce swojej, wniwecz obracając słowo Boże ustawą waszą, któreście ustawili i wiele innych rzeczy tym podobnych czynicie. Tam jest mowa, że zaniechali takiego przekazania czci ojca swego i matkę swoją, ponieważ jeżeli by jakieś dziecko zostało jakby oddane jako dar dla właśnie dla kapłanów, żeby było poświęcone dla służby, to może zaniechać jakby służby dla ojca i matki. A to nie jest właściwe. No i tutaj mówi ten szczególnie ósmy tekst. Że tak jak wtedy, tak i dzisiaj opuścili przykazania Boże, trzymają ustawy ludzkie. Żydzi doszli do perfekcji w wykonaniu ludzkich przepisów, a tak naprawdę zatracili ducha. Tak jak obecnie. No widzimy, na czym polega chrześcijaństwo. No, na obchodzeniu świąt, choinki. Gdzie tu jest Jezus? Wielkanocy, jajeczka, króliczki. Zatracili po prostu sens i obchodzą jakieś nieznajomego pochodzenia obrządki ludzkie, a prawdę o tych wydarzeniach gdzieś została zatracona. Przeczytajmy również Mateusza 7,15. Mateusz 7,15. A strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, ale wewnątrz są wilcy drapieżni. I 16. Z owoców ich poznacie. Jeżeli zbierają ściernia grona winne albo z ostu figi. No i tu jest mowa, że ostrzeżenie Jezusa przed fałszywymi prorokami. I ci fałszywi prorocy mogą być zarówno w nominalnym chrześcijaństwie, jak i w prawdziwym ludzie Bożym. Również mogą być fałszywi prorocy. I mamy ich po owocach poznawać. Czyli sami badać naukę i porównywać to, co oni głoszą, czy to jest właściwe. I również patrzeć na ich postępowanie moralne. Czy to, co oni głoszą, tak czynią? Jeżeli tak czynią, to rzeczywiście są od Jezusa. Obecnie system nominalny jest, widzimy, jak jest objawiany. Jest jasne świecenie Epifanii. Wszystko, co jest zakryte, jest objawiane. Zarówno system nominalny, jak i oszustwa różnych polityków. Gdyż ten system, zarówno kościelny, jak i świecki, musi być obalony, bo on już nie nadaje się do naprawy. Powróćmy więc do miejsca, w którym był Jezus w owe popołudnie, kiedy kończył swe ziemskie życie. W osobie ukrzyżowanego Łotra po prawej stronie znajdziemy trzeci typ ludzi, czyli tych, którzy naprawdę przyszli do Jezusa. I opisują to słowa Łukasza, 23 rozdział, od 39 do 42. Łukasza, 23 rozdział. Od 39 do 42. A jeden z onych złoczyńców, którzy z nim wisieli, urągał mu, mówiąc: Jeśli żeś ty jest Chrystus, ratujże siebie i nas. Odpowiadając drugi, gromił go, mówiąc: i ty się Boga nie boisz, chociażże jest w tymże skazaniu? A my zaiste sprawiedliwie, bo godną zapłatę za uczynki nasze bierzemy. Ale ten nic złego nie uczynił. I rzekł do Jezusa: Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa Twego. I wtedy Jezus mu rzekł: zaprawdę powiadam Tobie, dziś ze mną będziesz w raju. W tych wersetach możemy dostrzec przemianę tego Łotra. Gruntowną, można powiedzieć, zważywszy na to, jaki miał wyrok i jakie uczynił przestępstwo. Na pewno za ukrzyżowanie nie uczynił jakiegoś błahego przestępca, gdy został skazany na śmierć za najgorszy możliwy sposób. Na pewno coś poważnego uczynił. Jednak chciał się przemienić i widzimy to w jego słowach. Gdy jeden z łotrów wręcz arogancko żąda od Jezusa ratunku, jego kolega po fachu, czyli ten właśnie drugi łotr, odpowiada tymi słowy: czyś ty się Boga nie boisz? Czyli bał się Boga, zaczął się bać Boga. Choć taki sam wyrok ciąży na tobie. Na nas sprawiedliwie, gdyż ponosimy słuszną karę, ten zaś jest niewinny. Jak wielka chwała, jaka siła miłości emanować musiała z tego mizernego, okrwawionego razami batów i w cierniowej koronie ciała, skoro prosty, niewykształcony człowiek, którego codziennym zajęciem był rabunek i mord, a nie studiowanie Pisma Świętego czy proroctw, wyczuł bezgrzeszność Jezusa i uznał Jego wielkość. Dalece wtedy przełamał własny egoizm, uznał Baranka Bożego, sam uznał się winnym, ponieważ powiedział, że słuszno ponosimy karę. Czyli ta kara mu coś dała do myślenia, że rzeczywiście uznał się winnym. W tym momencie znalazł on się w połowie drogi do zbawienia i zrobił to, co powinien każdy. Uznał siebie za grzesznika, nie próbował tłumaczyć się. E... i uznał, że Jezus przelewa niewinną krew za niego. Człowiek ten przedłożył Jezusowi dziwną prośbę, tak jak jest to zapisane w Łukasza 23:42. To już czytaliśmy. I rzekł do Jezusa: Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa Twego. Ktoś z tej gawiedzi mógłby pomyśleć, że to dziwna prośba. Jeden umierający złoczyńca, nędzarz, prosi drugiego, również kończącego życie, jedynie żeby pamiętał o nim. Ale on dokonał wielkiej skruchy, ten drugi łotr. I co miał przed sobą? Nic go nie mogło wtedy uratować. Mógł położyć swoją nadzieję tylko w Jezusie, ponieważ on był już bliski śmierci, był winny ciężkiego przestępstwa, ale położył nadzieję w Jezusie i zawierzył jemu, że ta lokata w nim jest na pewno, że jest pewna. Musiał uwierzyć, że ten istotnie jest królem i to o wiele potężniejszym od władców ziemskich i że jego królestwo nie pochodzi z tego świata. Żaden rozsądny człowiek nie zamyka swojego skarbu w koi tonącego okrętu, lecz przenosi go do łodzi ratunkowej. Ten łotr, chociaż tak krótko znał Jezusa, zdobył tą pewność, wiarę i wiedział, że nikt z władz ziemskich, cywilnych ani religijnych nie mógł spełnić jego prośby, nie mógł mu pomóc. Mógł go zachować, pamięć o nim tylko Jezus i wiedział, że to jest jego być albo nie być, że to jest jego dalszy ciąg istnienia. Tak jak Jezus powiedział w Jana 11:25. Jan 11:25. I rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby też i umarł, żyć będzie. Tu wyraźnie zapewnił, że choćby ktoś umarł, jeżeli wierzy w Jezusa, to będzie żyć. On wiedział, do kogo się udać po zbawienie. Nie do nauczonych w piśmie, którzy mienili się być wysoko społecznie, ale właśnie do tego wygnańca, odrzuconego, ukrzyżowanego, odrzuconego przez system. Przeczytajmy Jana 14:6. Jan 14:6. Rzekł mu Jezus: Jam ci jest ta droga i prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. A Jezus mówi, że on jest jedyną drogą, przez którą można przyjść do Ojca. Zakon nie daje zbawienia, ponieważ żaden z niedoskonałych ludzi nie może wypełnić zakonu. Chociaż gdyby tak było, no to by żył wiecznie, gdyby wypełnił człowiek zakon. Dlatego musiał przyjść Jezus, złożyć okup i on jest właśnie jedyną drogą zbawienia. Przeczytajmy też Łukasza 23:43, jak Jezus powiedział mu, że będzie z nim w raju. Nie czekał ten łotr, aż zdoła dobrymi uczynkami zasłużyć na życie wieczne, ponieważ wiedział, że ma mało czasu i na nic jego uczynki. Uchwycił się tej jedynej dla człowieka szansy, której na imię Jezus. Uznał się grzesznikiem bez okoliczności łagodzących. Powierzył całe życie wraz ze skruszonym sercem Jezusowi i wygrał swoje zbawienie. Prawdziwie przyszedł do Jezusa. Widzimy, że w obliczu śmierci często ludzie zmieniają swoje dotychczasowe życie. Ja widziałem takie przykłady, nawet był taki brat w zborze lubelskim, który gdy zachorował poważnie, został bardzo gorliwym bratem, chociaż niewiele miał czasu, to przez ten czas, który mu pozostał, bardzo gorliwie służył, mówił wykłady. Zmienił swoje życie w obliczu choroby, śmierci, także ten Łotr. Czasami także takie wielkie wydarzenia powodują w człowieku zmianę. Czasami właśnie takie wydarzenia są potrzebne. Wydaje się, że dla kogoś by było dobre, gdyby żył wygodnie, bez żadnych tragedii, a czasami takie życie nic nie daje, tak naprawdę, jeżeli chodzi o sprawy boskie. A czasami, gdy w życiu wydarzy się jakaś tragedia, to powoduje to, że człowiek przychodzi do Boga. Także my nie wiemy, co jest dla nas dobre. Tylko Bóg to wie. Przeczytajmy też Efezów 2 od 8 do 9. Efezów 2 od 8 do 9. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was dar, to Boży jest. Nie z uczynków, aby się kto chlubił. Tu wiemy, że Jezus, że ten list mówi, że mamy zbawienie z łaski. Nie jest to nasza zasługa. To jest dar Boży i dar Jezusa. Nie jest zbawienie nasze przez uczynki, chociaż jeżeli mocno wierzymy w Jezusa, powinniśmy to popierać uczynkami. Wtedy wiara jest żywa, jeżeli popieramy to uczynkami i naprawdę można zobaczyć, że taki człowiek, który czyni to, co wierzy, to on prawdziwie przyjął Jezusa. Wtedy na krzyżu obok Jezusa, blisko 2000 lat temu, zmarł człowiek, którym wiele nie wiemy, tylko kilka wersetów z Łukasza o nim mówi. Ale wiemy, że nastąpiła u niego niesamowita zmiana i pokazał nam drogę do Jezusa. Drogę przez wiarę i przez skruszenie serca, skruszenie pysznego serca, przez pokutę, chociaż nie znał pisma ani proroctw, nie miał czasu, żeby popierać swej wiary uczynkami. A taką okazję mieli nauczeni w piśmie. Przeczytajmy Mateusza 15,8. Mateusz 15,8. Lud ten przybliża się do mnie ustymi swymi i wargami czci mnie, ale serce ich daleko jest ode mnie. Ten problem był w tych czasach, jak i obecnie jest w obecnych czasach. Czyli widzimy, wiele się mówi, ja jestem Chrystusowy, jestem chrześcijaninem, a tak naprawdę czyny mówią głośniej niż słowa. Także ci faryzeusze, ci nauczeni w piśmie, wydawałoby się, że oni mieli wyższy poziom moralny. Zachowywali przekazania, byli przykładnymi ludźmi. Jednak nie. Jezus ich odrzucił, ponieważ znał ich obłudę i rzeczywisty stan serca. Którzy byli pyszni, zadufani w sobie, mniemali, że stali blisko Boga, będąc nauczycielami. Również była taka klasa ludzi jak Nikodem, który przychodził do Jezusa w nocy i pokryło mu, gdyż jego nauczanie go pociągało, ale bał się swoich towarzyszy, nauczonych w piśmie. Dbał o pozory i uznanie ludzi. Ale Jezus powiedział mu, jak to jest zapisane w Jana, 3 rozdział od 1-3. Jana, 3 rozdział od 1-3. A był niektóry człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, książę żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem, bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeżeli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć Królestwa Bożego. Później Nikodem dopytuje, jak można się na nowo narodzić. On tego nie rozumiał, rozumiał to cieleśnie. A Jezus mu na to odpowiedział w 10. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Czyli ten Nikodem właśnie uznawał Jezusa, ale bał się swoich towarzyszy. Czy my również uznajemy Jezusa, ale wstydzimy się o nim mówić? Wstydzimy się kolegów z pracy? Czasami tak bywa, wiem po sobie. Ale nie możemy tak czynić. Musimy być na zewnątrz. Ludzie muszą widzieć, że my jesteśmy Jezusowi. Ale przestępca nie uczynił tak jak Nikodem. Uczynił zupełnie właściwie. Dlatego Jezus mu przebaczył. Ponieważ jak mówią przypowieści 23-26. Przypowieści 23-26. Synu mój, daj mi serce Twoje, a oczy niechaj Twoje niechaj strzegą dróg moich. I to jest powiedziane, że Bóg patrzy tak naprawdę na serce. I Jezus zobaczył w tym łotrze, że on miał, jego serce jest skruszone i zmienione. Ale ktoś z braterstwa może powiedzieć: ale my nie należymy do tej klasy faryzeuszy. My uczyniliśmy w sercu skruchę, pokutę z chwilą poświęcenia, pokazując to przez zanurzenie. Ale czy od tego momentu już doskonale postępujemy? Czy nie upadamy? Czy nie popełniamy niewłaściwych czynów, które czasami w różny sposób usprawiedliwiamy? Ludzką rzeczą jest upadać z powodu degradacji. Dlatego potrzebne jest nam powtarzanie. Ciągle powtarzanie pokuty. Jeżeli grzeszymy, musimy znowu pokutować. Nie to, że raz pokutowaliśmy, to już jest koniec. Jeżeli grzeszymy, ciągle musimy pokutować. Pokuta zawiera w sobie wyznanie grzechu Bogu, Jezusowi. Tak jak to mówi Psalm 32:3-5. Psalm 32:3-5. Gdy milczał, schnęły kości moje w narzekaniu moim na każdy dzień. Ponieważ przecież grzech mój oznajmiłem Tobie, a nieprawości mojej nie kryłem, rzekłem: wyznam na się przestępstwa moje Panu, a Tyś odpuścił nieprawość grzechu mego z Sela. Tutaj Dawid mówi, że gdy nie wyznawał swojego grzechu, schnęły jego kości. Był po prostu, źle się czuł. A gdy oznajmił swój grzech Bogu, przestał go kryć, mówi, że Bóg odpuścił mu wtedy nieprawość i wtedy poczuł się lżej. Dlatego my również musimy wyznawać, musimy starać się dostrzegać swoje grzechy. Jeżeli wiemy, znamy, że to jest grzech, musimy to wyznawać, zgrzeszyliśmy. Musimy to mówić Bogu, że uznaliśmy się jako grzesznych. Również to jest zapisane w Przypowieściach 28:13. Przypowieści 28:13. Kto pokrywa przestępstwa swe, nie poszczęści mu się, ale kto je wyzna, wyznaje i opuszcza, miłosierdzia dostąpi. Jeżeli ktoś coś złego uczynił i to ukrywa, no to nie będzie mu się szczęścić, ponieważ tak jakby, jeżeli to jest chrześcijanin, to zatrzymał się w drodze do Boga. Tak jakby stoi w miejscu. Bóg czeka na jego wyznanie grzechu, na jego pokutę. Nie może dalej iść ten człowiek, ponieważ Bóg nie przyjmuje, tak jak Biblia mówi, Bóg nie przyjmuje ofiary, jeżeli się nie pogodzi ze swoim bratem. Także jeżeli nie zdasz rachunku ze swojego grzechu, no to stoisz w miejscu i nie szczęści ci się. Ale kto wyznaje te grzechy Bogu, dostąpi miłosierdzia. Czyli przebaczenie, potrzebne jest wyznanie grzechu. Jest to też zapisane w 1 Jana 1,9. Pierwszy list Jana 1,9. Jeżeli byśmy wyznali grzechy nasze, wierny Ci jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Także wyznanie jest potrzebne w pokucie. Żal za te grzechy. Skrucha. Uznanie się winnym z prośbą do Boga o przebaczenie. Do tego jeszcze dochodzi wynagrodzenie komuś krzywdy, jeżeli to krzywdę komuś uczyniliśmy, a nie Bogu. Zaprzestanie grzechu i obrzydzenie do grzechu. Musimy sobie starać się wyrobić coś takiego, że ten grzech ma być dla nas odrażający, żeby go nie powtarzać. I to jest właśnie potrzebne podczas naszej drogi do zbawienia. A my nie jesteśmy nieświadomi, jak ten złoczyńca. Znamy tak wielką prawdę, tyle wypełniających się proroctw, widzimy na naszych oczach znaków czasu, które wskazują na bliskie królestwo. Widzimy przed sobą jasno określoną, wąską drogę. Znamy na podstawie pisma i literatury zasady potrzebne do zbawienia. Więc pokutujmy na bieżąco. Rozliczajmy się ze swych upadków. Przepraszajmy, jeżeli kogoś skrzywdziliśmy. Wynagradzajmy mu to jeszcze więcej niż potrzeba. Odwracajmy się od grzechu. Bo co będzie, jeżeli się nie rozliczymy przed Królestwem Bożym z tych naszych grzechów? Czy wtedy Pan nam powie, sługo dobry i wierny, wnijdź do radości Pana Twego? A czy wtedy przypadkiem nasza praca nie pójdzie na marne? Wierzymy, że żadna organizacja, denominacja nie daje zbawienia, że tylko Jezus jest drzwiami, gdyż tylko On i Bóg zna serca ludzkie. Dlatego pamiętajmy głównie o naszym sercu, jakie ono jest w stosunku do Boga i ludzi. Czy jest czyste? Odrzućmy serca kamienne, a Bóg uczyni je mięsistymi. Nie bądźmy jak faryzeusze, którzy wiedzieli, jak postępować, znali pismo, ale byli tylko sprawiedliwymi na zewnątrz, a wewnątrz ich przemiana się nie dokonała i zostali odrzuceni. Bądźmy raczej jak ten Łotr, chociaż który był mordercą, ale nastąpiła w nim taka wielka przemiana w jego sercu i został przyjęty do Boga. Jeżeli mamy znajomość, to niech ona przemienia nas. Niech nie będzie to tylko wiedza, ale wiedza praktyczna. Po co jest dana nam ta wiedza? Nie po to, żeby wiedza dla wiedzy. To jest, żeby ją wprowadzać w czyn. Gdyż od tego zależy nasze zbawienie. Niech Pan nam powie wszystkim, tego wszyscy sobie życzymy, żebyśmy byli z Nim w raju. I przeczytajmy sobie Rzymian 8, od 38 do 39. Rzymian 8, od 38 do 39. Albowiem pewienem tego, iż ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I życzę braterstwu, żeby nic nas od tej miłości Bożej nie odłączyło, żebyśmy mieli skruszone serca, pokutowali, naprawiali się i żebyśmy się wszyscy spotkali z Jezusem w Królestwie. Życzę błogosławieństw Bożych. Dziękuję.